Dolne szelmy. Wielkie dzieła tworzyli, a przy okazji trochę nabroili. O artystach i ich sztuce rozmawiają Marta Gudowska i Paweł Błędowski. To jest podcast Radia Lublin.
Dzień dobry, Marto.
Dzień dobry, Pawle.
Dzisiaj powiemy Państwu o skandaliście, ale skandaliście bardziej intelektualnym niż obyczajowym, prawda? Chociaż tam jeden wątek też się pojawia.
Tak, ale teraz nie zdradzimy wszystkiego. Skandaliście intelektualnym, dobrze to powiedziałeś, i zawsze w trzyczęściowym garniturze. On o dziwo jako artysta nie polubił się z Paryżem, a jesteśmy już u progu takiej współczesności raczej. Nie zachwycały go też muzea, więc... No miał takie przewrotne zdanie na temat na przykład dawnych mistrzów, ja bym piąteczki nie przybiła. Nie
wiem, no właśnie, on raczej nie wielbił w przeciwieństwie do ciebie tych dawnych mistrzów i nie czuł chyba takiej kontynuacji artystycznej, prawda?
No właśnie, to mnie troszeczkę zdziwiło, ale chyba to było takie trochę pozerstwo.
Myślę, że
ocenią sami.
Pozował. O kim mówimy?
René Magritte, i to jest nasz dzisiejszy bohater.
Tak, urodził się pod koniec listopada w 1898 roku w Belgii w dosyć zamożnej rodzinie.
Tak, jego ojciec był jakimś tam producentem, miał na imię Leopold, matka Regina. O matce wiadomo tyle, że zmarła, popełniła samobójstwo przez utopienie wtedy, kiedy René miał 12 lat. Oni zaraz po tym fakcie przeprowadzili się, zresztą René przeprowadzał się 3 razy z ojcem i braćmi do Charleroi i tam poznał swoją przyszłą żonę, ale o tym znowu za chwilę. Powiedzmy, że nie widzieli się przez 7 lat, zanim ich drogi
zostali
się,
parą.
Zanim
ich drogi
zeszły.
Ponownie się zeszły. A kiedy on zainteresował się sztuką, Marto?
Trzeba powiedzieć, że to nie było już od takiego dzieciństwa dzieciaka, ale to zainteresowanie sztuką w nim tak narastało. Raczej to był okres dorastania. I z małymi przerwami kształcił się w Akademii Sztuk Pięknych w Brukseli. To były lata 1916-1918. I tam właśnie w Brukseli zetknął się z nowymi trendami w sztuce. Mam na myśli izmy, czyli futuryzm i kubizm. Tak to określamy pieszczotliwie.
Tak, tych izmów będzie jeszcze dzisiaj troszkę więcej w naszej opowieści.
Tak,
no i przychodzi rok 1920, no i wtedy on spotyka Georgette Berger, której nie widział od 7 lat, ową przyjaciółkę z dzieciństwa, a już 2 lata później biorą ślub.
Młodzi małżonkowie. I co jest charakterystyczne, to to, że oni raczej strzegli swojego życia prywatnego. Wiadomo o podróżach Magritta z żoną, na przykład do Egiptu. Wiadomo też o romansie, właściwie na 4 lata oddzielili się od siebie, ale w 1940 roku przebaczyli sobie wzajemne zdrady
i wrócili
już odtąd,
do siebie.
Tak,
i odtąd byli
razem.
Już zawsze razem. Magritte, to też warto o tym wspomnieć, początkowo chwytał się takich prac, no, po części artystycznych, ale jednak też bardzo użytkowych, czyli na przykład projektował tapety, projektował reklamy czy książki. Wspomniałaś już o futuryzmie i kubizmie, a jaki jest przełomowy moment w jego karierze?
Dochodzimy do roku 1922 i on wtedy zobaczył reprodukcję obrazu Giorgia de Chirico, Pieśń miłości z 1914. I tutaj już mowa o surrealizmie właśnie. No i ten pociąg do surrealizmu trwał u Magritta w jego twórczości aż do 1938 roku. Magritte dążył wtedy do defamiliaryzacji. Trudne słowo, już mówię, o co chodzi. To jest takie uniezwyklenie zwykłych przedmiotów. Jak sam pisał, chciał, żeby, tutaj cytat, codzienne przedmioty wrzeszczały głośno.
I to mu się chyba udało, bo te zwykłe przedmioty, które przedstawiał na swoich obrazach, one mają w sobie tajemnicę.
Tak.
Niesamowite to jest zupełnie i do dzisiaj robi to wrażenie. Wspomnieliśmy na samym początku naszej rozmowy o Magritte, że nie zauroczył się Paryżem, ale jednak przeniósł się tam w 1927 roku, tyle że nie zagrzał tam miejsca zbyt długo.
Tak, on chciał czerpać z serca tego ruchu. Wiadomo, że chciał być blisko tam Salvador Dali, Max Ernst, właśnie Giorgio de Chirico i wielu, wielu innych. Chciał po prostu chłonąć to wszystko, no ale duszna atmosfera Paryża niezbyt mu odpowiadała.
Niecałe 3 lata i z powrotem do Brukseli.
No właśnie, tak. Tam, gdzie są ludzie, są też różne emocje i charaktery. No i ten ferment narastał w grupie surrealistów. No i pewnie to też przyczyniło się do decyzji o opuszczeniu tego miasta światem sławnego. Więc z żoną wrócili do Brukseli w 1930 roku. A Magritte od tego czasu regularnie brał udział w różnych wystawach międzynarodowych właśnie sztuki surrealistycznej. Pisał też artykuły, które wyjaśniały zawiłą dość, tak, jego koncepcję sztuki.
No i też musimy tutaj wspomnieć o stosowanej przez Magritte rewizji tego takiego zwyczajowego rozumienia rzeczywistości. Czy on się uważał bardziej za malarza, czy bardziej za myśliciela?
Zdecydowanie bardziej uważał się za filozofa. On chciał, żeby obraz prowokował odbiorcę do takiej głębokiej refleksji. Sam miał skłonność do podważania tradycji perspektywy w rozumieniu rzeczywistości i logiki. No bo zamiast dawać widzowi taki uprzywilejowany widok, on wykorzystywał perspektywę do zasłonięcia, do odmówienia nam dostępu do tego, co my jako widzowie spodziewamy się zobaczyć, tak?
No właśnie, czyli mamy portret jakiejś osoby, ale twarz jest zasłonięta.
Na przykład, właśnie. Więc i tutaj też dlatego tak ważne są tytuły w pracach Magritte'a, ale o tytułach jeszcze za chwilę powiemy. Co dalej? Co jest charakterystyczne, to to, że konsekwentnie kwestionował konwencję języka, no i reprezentacji wizualnej. Właśnie w połączeniu z językiem. Stosował metody takie jak na przykład błędne nazywanie obiektów, powielanie, lustrzane odbicia, ukrywanie. Mówił tutaj cytat: wszystko co widzimy ukrywa inną rzecz, zawsze chcemy zobaczyć to, co jest ukryte przez to, co widzimy. Czyli tu jest takie, jakby ta tajemnica jest na pierwszym planie zawsze. Taka nieścisłość, niedopowiedzenie.
Tak, no i jest ta granica pomiędzy językiem a obrazem, którą on stara się zatrzeć.
Tak, tak. Eksploruje to, taka jest bardzo śliska relacja między językiem a obrazem. Więc obraz tutaj w tej sztuce, w tej koncepcji sztuki Magritte'a, obraz nie jest tym samym, co ma przedstawiać.
Tak, no i powiedzmy teraz o tych tytułach, bo on z jednej strony mógłby zostać uznany za artystę, który niepoważnie nazywa swoje dzieła, ale nie, on naprawdę głęboko myślał nad tym, jak nazwać ten obraz i często celowo było to mylące.
Tak, on bardzo poważnie podchodził do nazywania swoich dzieł i nawet jest taka anegdota, że podczas spotkań ze znajomymi zazwyczaj, jak oni oglądali te jego obrazy, to padało kilka propozycji tytułów dla nowych obrazów. On oczywiście ich nie komentował, grzecznie potakiwał, a żona mówiła, że i tak zrobił tak, jak uważał. Nie korzystał z sugestii swoich przyjaciół i sam wymyślał nazwy, bo tytuł w jego koncepcji miał zmuszać odbiorcę, widza do myślenia, miał być zagadkowy, zupełnie nie wprost.
Tak, czyli to nie jest fajka, a widzimy fajkę na obrazie,
tak jest.
Na przykład. I co się działo w czasie wojny z Magritte'em i jego żoną?
Można powiedzieć, że eksperymentował trochę z impresjonizmem w stylu Renoira, ale nie przyjęto tego zbyt dobrze, więc szybko mu przeszła ta fascynacja. W 1948 roku przygotowywał w Paryżu wystawę, w której powrócił do stylu fowistów z początku XX wieku. I tutaj mamy znowu fowizm, czyli kolejny izm. Fowizm, czyli takie uproszczenie formy, bardzo swobodne pociągnięcia pędzla, takie oderwanie od realistycznego przedstawienia. I właśnie tutaj mówiłam, że taka niespójność z tym, że on tak negował tych dawnych mistrzów, a tak naprawdę w tym jego malowaniu to jest taka precyzja dawnych mistrzów flamandzkich. To takie nie do końca odcięcie.
Czyli
nie?
On odrobił lekcję, ale troszeczkę pozował przy okazji.
Tak, zdecydowanie tak. Przynajmniej w mojej opinii. Nie wiem, jak w opinii naszych słuchaczy.
Jest kilka tematów, które stale powracają w twórczości Magritte'a. Mamy zasłonięte twarze, o których już wspomnieliśmy. Mamy jabłka, mamy niezliczoną ilość mężczyzn w melonikach. No i jeszcze są też inne motywy. Nowością były zlecenia na projekty murali, tak?
Tak, wykonywał je ktoś inny. Magritte je po prostu projektował. No to jest właśnie ten powrót do sztuki użytecznej, to co użytkowej, to co nam robił w pierwszych latach małżeństwa po prostu, żeby zarobić.
No a później dopadła go hipochondria.
Tak, po 60 można powiedzieć, że stał się hipochondrykiem. To taka ciekawostka.
No a teraz czas opowiedzieć Państwu o jednym z najsłynniejszych dzieł Magritte'a, zatytułowanym Syn Człowieczy. To jest olej na płótnie. Rozmiary są dosyć duże, ale nie są bardzo duże.
Nie są bardzo duże, są takie, że tak powiem, w normie. 116 cm na 89, obraz z 1964 roku i on przedstawia mężczyznę na tle takiego jakby nadwodnego, zamglonego pejzażu. Mężczyzna stoi prosto, ręce wzdłuż tułowia, stoi przed murkiem, jest ubrany w ciemny płaszcz, w białą koszulę, czerwony krawat, który nam się rzuca w oczy. On taki silny akcent kolorowy. humorystyczny. Tak. No i ma oczywiście ten melonik na głowie, co jest takie charakterystyczne. Jak melonik na obrazie, to możemy podejrzewać, że autorem jest
że to Magritte.
Tak,
Magritte. On sam chyba często nosił melonik. Dużo jest zdjęć.
Tak, tak.
Widać, melonik i
ten trzyczęściowy garnitur, o którym mówiliśmy na początku. No i właśnie, wracamy do tego Syna Człowieczego i po tytule spodziewamy się czego? No, portretu, tak? Jakiegokolwiek wizerunku człowieka. Tutaj przed twarzą zawisło temu
jabłko.
Człowiekowi. Tak, no i więc teraz nawet już nie wiemy, czy to jest Syn Człowieczy, mężczyzna, bo tak sugeruje tytuł, czy kto jest ubrany w ten płaszcz, bo zero jakiejkolwiek sugestii oprócz właśnie tego tytułu. Jabłko ma gałązkę, na której nadal jest kilka liści. No i właśnie tak jak powiedzieliśmy, ten obraz to jest przykład radykalnego przeformułowania portretu, no bo portret, czyli jakieś cechy osoby, jakieś emocje, a tutaj tego wszystkiego nie ma. Jesteśmy tego pozbawieni po prostu.
Pozbawieni celowo przez artystę. No i ten motyw zasłonięcia twarzy jest szczególnie częsty w jego malarstwie.
Tak, on tym odmawia nam, jako widzom, dostępu do tego, co byśmy właśnie chcieli zobaczyć, czego się spodziewamy właściwie, nie? No i przez to stwarza atmosferę takiej niepewności, tajemnicy, zmusza do wnioskowania o cechach portretowanego na podstawie wszystkiego innego, co tam w obrazie umieścił. A przyznasz, Pawle, że te obrazy nie są przeładowane elementami. To nie jest tak,
nie
że
ma mnóstwa szczegółów na tych obrazach.
Dokładnie, tak. To nie jest tak, że nie ma dużo elementów, bo to malarstwo jego, ono jest takie realistyczne, jest w szczegółach realistyczne, ale nie ma dużo elementów, tak? Wymienisz jabłko, wymienisz melonik, nie?
Tak. Albo ten pociąg, który z kominka wyjeżdża.
Dokładnie. Więc to jest takie takie eksponowanie ludzkiej tęsknoty za nieznaną wiedzą właśnie przez te zasłonięte twarze. Tak to się tłumaczy. Ale też ten motyw zasłoniętych twarzy próbowano łączyć z opowieścią właśnie o samobójstwie matki Magritta, że ją wyłowiono z rzeki z zasłoniętą twarzą, bo to była ubrana w koszulę nocną i tak dalej. I że Magritte to widział. On sam się od tego zupełnie odcinał. Zaprzeczał wpływom przeszłości, wpływom psychoanalizy Freuda na swoją sztukę. Mówił, że jego obrazy, tutaj cytat, zdecydowany cytat, są ponad interpretację.
No to też jest bardzo ciekawy cytat z Magritta. No i to jabłko, równie często pojawiające się, no mogłoby nam się kojarzyć z martwą naturą. Występowało tyle razy już w sztuce wcześniej, ale u niego jest inne.
No właśnie, tutaj jest umieszczone w takim nieoczekiwanym kontekście, bo ono podważa tradycyjne sposoby kompozycji, skłania do tworzenia znaczenia przez skojarzenia symboliczne, no bo czy jabłko w połączeniu z tytułem ma nas prowadzić do biblijnej Ewy, do niepohamowanej potrzeby odkrycia tego, co niedostępne, tak przecież Ewa zrobiła to w konkretnym celu. No i tutaj właśnie dochodzimy do filozofii Ludwiga Wittgensteina, który skupiał się na komunikacji i tym, jak język może definiować wszechświat, ale może odbiegnijmy od filozofii w stronę muzyki, bo to jabłko z obrazu przeturlało się do świata muzyki, ale to już raczej jest twoja działka, Pawle, więc opowiedz nam.
Tak, to prawda, to magritowskie jabłko przeniknęło do popkultury za sprawą bardzo ciekawego zdarzenia. W 1966 roku jeden z Beatlesów, Paul McCartney, zaczął interesować się bardzo mocno sztukami wizualnymi, ale także obrazami. I on, jak i pozostali Beatles, przyjaźnili się z bardzo znanym wówczas właścicielem galerii londyńskiej, Robertem Fraserem, który stał się takim przewodnikiem McCartneya po świecie sztuki i stwierdził, zabiorę cię do Paryża i tam kupisz kilka dzieł sztuki, które moim zdaniem będą bardzo wiele warte za kilka lat. Wówczas to był rok 66, a więc René Magritte jeszcze żył, ale McCartney go nigdy nie spotkał. Natomiast spotkał człowieka o nazwisku Jolas, który był osobistym marszandem Magritta. On handlował jego obrazami i pokazał McCartneyowi kilka obrazów. Paul nabył wówczas dwa, to były obrazy Gloria i Hrabia Monte Cristo. Nie kupił fajki, która wówczas była na sprzedaż, czego potem żałował.
Gorzka fajka?
Tak, bo wówczas za nie pamiętam dokładnych cen, ale około 2 lub 3 tysięcy funtów zapłacił. Oczywiście jeśli chodzi o rynek finansowy w Anglii, było to dosyć sporo, no ale to nie była jakaś astronomiczna suma.
Nadal bezcen.
A nadal bezcenna, tak. I po latach to zainteresowanie twórczością Magritta u Paula przemieniło się w absolutną fascynację. Wyobraź sobie, że gdzieś w latach 90. jego ówczesna żona Linda McCartney sprawiła mu taki prezent pod choinkę, kupiła od żyjącej jeszcze żony Magritta paletę, kilka pędzli, resztki farb i Paul, który także troszkę parał się malarstwem, używał tych przedmiotów Magritte'a i mówił, że czuł się bardzo, bardzo zestresowany, kiedy po raz pierwszy próbował coś nimi namalować. No ale wspomniałaś o tym, że to jabłko przeturlało się do świata muzyki, dlatego że Paul był tak zafascynowany Magritte'em już wtedy, w drugiej połowie lat 60., że zaproponował, by ich wytwórnia płytowa, którą wówczas stworzyli, nosiła właśnie nazwę jabłko, Apple. Na logo firmy wybrano rysunek jabłka bardzo mocno inspirowany pracami Magritte'a.
Wow.
Tak to było, więc polecamy Państwu też śledzić historię malarzy od bardzo różnych stron i kontekstów. Naprawdę warto. A w kolejnych Zdolnych Szelmach spotkamy się ponownie za tydzień. Dziękuję, Marta.
Dziękuję.
Zdolne Szelmy. O artystach i ich sztuce rozmawiają Marta Gudowska i Paweł Błędowski.